choć usiłowano wielokrotnie, do tej pory nie została odbudowana. Na tym miejscu, na którym stała kiedyś świątynia, stoi do dzisiaj kopuła na skale, tak zwana kopuła na skale ze złotym dachem, a obok niej meczet Al-Aqsa. A zatem na tym miejscu stoi, jakby mówiąc z punktu widzenia chrześcijańskiego, pogańska świątynia i w zasadzie Izraelici nie mają tam dostępu. I właśnie prawdopodobnie po to, aby sobie pozyskać Żydów, Izraelitów, aby zdobyć ich całkowitą sympatię, a także i po to, aby samemu upiec swoją przy tym pieczeń, nakaże czy zezwoli na odbudowę świątyni. Ze względu z własnych powodów dlatego, ponieważ w tej właśnie świątyni wybudowanej, odbudowanej, każe postawić posąg i zaleci, aby temu posągowi, swój posąg, i zaleci, aby temu posągowi, a więc jego posąg, jego podobiźnie, oddawano boską cześć. Czytamy o tym w objawieniu świętego Jana w 13 rozdziale, wiersze 14 i 15. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, aby postawili posąg zwierzęciu, który ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Tak mówi Jan. A posłuchajcie, jak mówi na ten temat i co mówi na ten temat apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. W liście do Tesaloniczan Paweł mówi na ten temat także, może trochę inaczej. Oto w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, powiada apostoł Paweł tak: niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwiej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem, co jest przedmiotem boskiej czci. I teraz to jest właśnie to, o czym wspominałem, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. A więc, żeby mógł zasiąść jako Bóg w świątyni Bożej, to ta świątynia, no wiadomo, musi być najpierw odbudowana. Póki co nie ma najmniejszych szans. Samo pojawienie się jakiś czas temu obecnego premiera Sharona tam gdzieś w okolicach wzgórza spowodowało to całe zamieszanie, które do dzisiaj trwa. A cóż dopiero, gdyby dzisiaj ktokolwiek spróbował podjąć próbę odbudowy świątyni. To jest absolutnie niemożliwe. To jest niemożliwe, bo cały świat arabski uznałby to za profanację jednego z ich najświętszych miejsc, jakim jest właśnie ta skała tam, gdzie stoi meczet na tej skale, gdzie stoi ich świątynia na skale. Choć nie wiem, czy to polega na prawdzie, ale słyszałem i nawet gdzieś czytałem, Żydzi w różnych miejscach świata praktycznie mają przygotowaną świątynię, czekają tylko na stosowną chwilę, aby statkami, samolotami przetransportować to wszystko do Jerozolimy i dosłownie w ciągu parunastu miesięcy świątynia zostałaby odbudowana. Zdaje się, że już nawet oczywiście, gdy ta świątynia zostanie odbudowana, to w tej świątyni wznowione zostaną wszystkie starotestamentowe obrzędy, łącznie z ofiarami, i zdaje się, to co zacząłem mówić, zdaje się, że już nawet wyhodowano odpowiedni rodzaj jałówki, która ma być ofiarowywana. To nie może być pierwsza, lepsza jałówka, to musi być specjalna, o specjalnej barwie i prawdopodobnie taka już została wyhodowana, czy już, powiedzmy sobie, już ją w jakiś sposób przygotowano. Czyni się wielkie poszukiwania, i to w różnych miejscach, za skrzynią przymierza. Są różne hipotezy co do skrzyni przymierza. Ja sam co najmniej 3 czy 4 słyszałem. W każdym razie Izraelici pilnie poszukują zaginionej skrzyni przymierza. I mówi się, że jeśli znajdą skrzynię przymierza, to będzie w tym właśnie czasie, kiedy ma nastąpić odbudowa świątyni. Że skrzynia przymierza jest ukryta przez Boga po to, żeby przedwcześnie komuś nie przyszło do głowy rozpocząć odbudowę świątyni. Dlatego skrzynia przymierza jest gdzieś ukryta i że zostanie ona dopiero odkryta wtedy, gdy nadejdzie czas, odpowiedni czas do odbudowy świątyni. A ten czas nastanie najprawdopodobniej na początku wielkiego ucisku. Następnym wydarzeniem z tym związanym jest to, że w tym czasie prawdopodobnie nastąpi całkowita emigracja Żydów z różnych zakątków świata do Ziemi Świętej. Wiecie, że już taka emigracja trwa. Żydzi rosyjscy i inni setkami, jeśli nie tysiącami, przybywają do Ziemi Świętej. Ale ja nie mam na ten temat całkowitej wiedzy, ale zdaje mi się, że są to potomkowie tylko 2 pokoleń. Judy i, jeśli się nie mylę, Beniamina. A więc Juda i Beniamin. To znaczy współcześni Żydzi zamieszkający Ziemię Świętą to są z pokolenia Judy i Beniamina. I mówi się, że 10 pozostałych pokoleń gdzieś się zagubiło. Trudno jest powiedzieć, gdzie one są. Hipotez na ten temat jest też co niemiara. Powiada się, jedna z hipotez powiada, że po wysiedleniu Izraelitów do Babilonu tylko te 2 pokolenia wróciły, natomiast pozostałe pokolenia rozproszyły się po Dalekim Wschodzie. I nawet taką hipotezę słyszałem, że Indusi, a także Afgańczycy i Pakistańczycy i te narody tam zamieszkały, to są potomkowie tych 10 zaginionych pokoleń izraelskich. Jak to będzie, trudno powiedzieć. Anglicy też się przyznają do tego, że są częścią zaginionych 10 pokoleń. Jak to będzie naprawdę, trudno dzisiaj powiedzieć. W każdym razie jest jedno pewne, że gdzieś w tym okresie nastąpi totalny, całkowity powrót Izraelitów i prawdopodobnie te 10 pokoleń także gdzieś się odnajdą. Nie musimy się o to martwić. Bóg wie, gdzie one są. Bóg wie, gdzie są zlokalizowane, czy jaki stanowią naród, i w odpowiednim momencie, gdy będzie ku temu sposobna chwila według Bożego planu, gdy się wypełnią Boże plany, one, te 10 pokoleń także powróci. Następnym pokoleniem, 3 pokoleniem, w drugiej połowie, albo właściwie na początku drugiej połowy Wielkiego Ucisku, będzie pojawienie się 2 świadków na ulicach Jerozolimy. O tych 2 świadkach, którzy się pojawili na ulicach Jerozolimy, czytamy w 11 rozdziale Apokalipsy. Otwórzcie sobie 11 rozdział Apokalipsy, by zauważyć, iż rzeczywiście 11 rozdział Apokalipsy opisuje nam pojawienie się dwóch świadków. I pojawią się oni, drogie siostry, drodzy bracia, w momencie niezwykle newralgicznym, w momencie niezwykle ważnym. Dlaczego? Dlatego, że antychryst osiągnie, czy chwała oddawana antychrystowi osiągnie punkt kulminacyjny. Odbudowana świątynia, w świątyni posąg, on jako Bóg zasiadający w świątyni, ludzie oddający mu boską cześć, a zatem szczyt jego popularności, a zatem szczyt bałwochwalstwa jest na najwyższym poziomie, jest najwyższy. I wówczas w Jerozolimie pojawia się dwóch świadków. Gdy czytamy 11 rozdział, to dowiadujemy się, iż pojawiają się oni po to, aby poprzez swoje świadectwo i poprzez swoje czyny uprzytomnić Izraelitom ich dramatyczny błąd. Błąd ten polega na tym, czy polegać będzie na tym, że odrzucili Mesjasza, ukrzyżowali Mesjasza, natomiast zawierzyli fałszywemu Chrystusowi, antychrystowi. I oni, ci dwaj świadkowie, będą pracować, będą działać, by przekonać Izraelitów do pokuty, do odrzucenia antychrysta. I że im się to uda, za chwilę zobaczymy. Ale najpierw zastanówmy się, bo są różne wersje na temat tych dwóch świadków. Kim będą ci dwaj świadkowie, którzy się pojawią na ulicach Jerozolimy? Że się pojawią na ulicach Jerozolimy, to nie ulega wątpliwości, bowiem wiersz 8 powiada, że będą leżeć w tym momencie decydującym, kiedy zostaną zabici przez antychrysta, będą leżeć na ulicy miasta, które nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie Pan został ukrzyżowany, a więc wiadomo, że chodzi o Jerozolimę. Ale wróćmy do pytania, kim będą ci dwaj świadkowie, którzy przyjdą do Jerozolimy, aby chodząc po ulicach Jerozolimy ewangelizować Izraelitów i zawracać ich z fałszywej drogi, którą obrali, uznając antychrysta za Mesjasza. A więc różne są na ten temat hipotezy. Najczęściej powiada się, że ci dwaj pochodzić będą z trójki, którą za chwilę wymienię. A więc, że ci dwaj pochodzić będą z tej oto trójki. Mianowicie Henocha, a więc być może Henoch, jednym z nich będzie Henoch, być może drugim będzie Eliasz i być może Mojżesz. A więc najprawdopodobniej, jedna z hipotez zakłada, spośród tych trzech wyłoniona zostanie dwójka świadków, którzy będą działać na ulicach Jerozolimy. Zapytacie, dlaczego spośród tych trzech, a nie ktoś żyjący, tylko akurat ci, którzy przecież już byli na tej ziemi, a odeszli z tej ziemi. Niektórzy bibliści uważają, iż Boża sprawiedliwość obowiązuje wszystkich ludzi. I taka jest prawda. Boża sprawiedliwość obowiązuje wszystkich ludzi. A Boża sprawiedliwość zakłada, że raz się człowiek na ten świat rodzi i raz człowiek z tego świata zejść musi poprzez śmierć biologiczną, fizyczną. Nie ma innych możliwości. Przecież umierali najbogatsi ludzie, najsławniejsi ludzie, nie byli w stanie wykupić się ze swej śmierci, od swej śmierci. Tymczasem Biblia pokazuje nam co najmniej trzy postacie, trzy osoby, które temu prawu nie podlegały, czy nie podporządkowały się może temu prawu. Wiecie, że tymi trzema osobami był po pierwsze Henoch, który został zabrany. Pierwsza Księga Mojżeszowa powiada, że chodził Henoch z Bogiem i zabrał go Bóg i nie było Henocha. A więc dowiadujemy się, że Henoch był jakimś człowiekiem uprzywilejowanym, a przecież u Boga nie ma względu na osobę. Dlaczego więc Henoch nie umarł, tak jak my, śmiertelnicy, wszyscy się do tego aktu przygotowujemy, jeśli Pan nie przyjdzie, tylko Pan go zabrał. A więc co za przywileje? Drugim, co do którego także jesteśmy przekonani, nie ulega wątpliwości, że nie umarł, ale został zabrany, to jest Eliasz. Eliasz także został w wozie ognistym na oczach Elizeusza i proroków z Jerycha zabrany. A więc on także uniknął fizycznej, biologicznej śmierci. Został zabrany. Trzecią postacią, którą wymieniłem, jest Mojżesz. Jeśli chodzi o Mojżesza, to jest to trochę zagadkowa postać. Tak, macie rację, kiedy mówicie, że Bóg go wezwał na górę i powiedział mu Bóg wyraźnie: umrzesz. Wezwał go Bóg na górę. Ale też wiecie, że nikt nie znalazł ani jego ciała, ani jego grobu. Ani jego ciała, ani jego grobu. Jest powiedziane, że Mojżesz umarł. Być może po to, żeby Żydzi nie robili świętych pielgrzymek do grobu Mojżesza, żeby jego relikwie znowu różni kombinatorzy nie sprzedawali i nie bogacili się na relikwiach Mojżesza i tak dalej, i tak dalej. Może dlatego. A może po prostu dlatego, żeby ludzi w jakiś sposób uspokoić, żeby w jakiś sposób ludzi, no tak jak powiedziałem, uspokoić. Gdy Mojżesz wyszedł na górę, Bóg mu powiedział: już teraz tu ze mną pozostaniesz i to jest twoja śmierć. Polega ona na tym, że od nich zostałeś odłączony, już do nich nie wrócisz. Tak jak syn marnotrawny odszedł od ojca, ojciec mówi: ten mój syn był umarły, ale tak de facto on nie był umarły, tylko on był odłączony od swojego ojca. I niektórzy bibliści powiadają, tak Bóg odłączył Mojżesza od Izraela, żeby Izrael go nie ubóstwiał i powiedzmy, Mojżesz już z tej góry nie powrócił. Co przemawia za tym, że mogłyby to być te dwie osoby, ostatnie dwie osoby, Eliasz i Mojżesz? Jest wiele powodów, dla których można to brać pod uwagę, iż będzie to Eliasz i Mojżesz. Choćby taki oto powód. Henoch, jak wam wiadomo, żył przed potopem, gdy jeszcze nie było Abrahama, a skoro nie było Abrahama, nie było nasienia Abrahama, nie było Izraelitów. Dlatego dla Izraelitów Henoch jest postacią historyczną, to prawda, ale nie jest dla nich jakimś osobliwym, szczególnym autorytetem. Po prostu Henoch żył przed potopem, był, Pan go zabrał, przyjmują to do wiadomości i na tym ich sympatia na tym się ich sympatia do Henocha kończy. Natomiast jeśli chodzi o tych dwóch pozostałych, to sprawa ma się trochę inaczej. Dlatego, że Mojżesz jest uważany przez Izraelitów za największego przywódcę aż do dnia dzisiejszego. Mojżesz przez Izraelitów jest uznawany za największego przywódcę ich narodu, bo to przecież on poszedł do Egiptu, aby wyprowadzić naród izraelski, bo to przecież on prowadził Izraela przez Morze Czerwone, bo to przecież on prowadził Izraela przez pustynię. Nic dziwnego, że to właśnie on jest uważany za największego przywódcę narodu izraelskiego. Ma ciągle niezwykle wysoki autorytet u Izraelitów. I teraz jeśli by on się pojawił na ulicach Jerozolimy i byłby rozpoznany jako Mojżesz, a rozpoznany będzie, rozpoznany jako Mojżesz, to oczywiście zrobi to wrażenie. Wrażenia Henoch prawdopodobnie nie zrobiłby żadnego. Natomiast Mojżesz swoim autorytetem zrobiłby ogromne wrażenie, bo ciągle cieszy się niezwykłą i najwyższą popularnością jako przywódca. Podobnie rzecz się ma z Eliaszem. Eliasz u Izraelitów ciągle uchodzi za największego z proroków. Jeśli Eliasz i Mojżesz, ci dwaj wielcy bohaterzy Starego Testamentu, by się pojawili wśród Izraelitów, to oczywiście ich argumenty, ich świadectwo, ich działanie byłoby wielce dla Izraelitów przekonywujące. Ale zwróćcie też uwagę jeszcze na inne fakty. Zwróćcie uwagę na to, iż na górze przemienienia, gdy Jezus wziął Jana, Piotra i Jakuba na górę przemienienia, to okazuje się, że spotkał się tam z dwoma postaciami ze Starego Testamentu. Ewangelia Mateusza, rozdział 17, wiersz 13. Ewangelia Mateusza, rozdział 17, wiersz 3, przepraszam, wiersz 3. Może od pierwszego wiersza. A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im. I uwaga, zwróćcie uwagę, kto się ukazał Piotrowi, Janowi, Jakubowi i rozmawiał z Jezusem? Mojżesz i Eliasz. A więc w Nowym Testamencie pojawia się Mojżesz i Eliasz w rozmowie z Jezusem. To już coś sugeruje. Nie Henoch, ale ci dwaj. To jest pierwszy, to jest następny argument. Jeszcze następny argument to cuda, które ci dwaj czynili. Trudno jest nam powiedzieć, czy Henoch czynił jakiekolwiek cuda. Trudno jest powiedzieć, czy Henoch cokolwiek czynił. Jakiekolwiek nadnaturalne cuda, zjawiska towarzyszyły działalności i życiu Henocha. Ale na pewno jesteśmy świadomi, zapoznani z działaniem Eliasza i Mojżesza. I teraz popatrzcie. Popatrzcie, jakie cuda będą czynić ci dwaj świadkowie na ulicach Jerozolimy. Zobaczcie, jakiego rodzaju będą to cuda. Spójrzcie, 11 rozdział Apokalipsy, 6 wiersz. 11 rozdział Apokalipsy, 6 wiersz. Co czytamy? Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Jak myślicie, który z tych dwóch, których wymieniliśmy, spowodował zamknięcie niebios na 3,5 roku? Eliasz. A więc jest tu powtórzony cud dokonany setki lat temu przez Eliasza. I dlatego przypuszczenia są takie, że ten właśnie człowiek, Eliasz, powróci, aby te cuda mogły się wydarzyć. Dalej, mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew. Któż to czynił takie cuda, że woda w Egipcie zamieniała się w krew? Mojżesz. A dalej, i dotknąć ziemię wszelką plagą. A któż to sprowadzał plagi na Faraona i na ziemię egipską? Mojżesz. A więc widzicie, cuda, które czynili, te nadnaturalne zjawiska, jakie im towarzyszyły, także sygnalizują, że mogą to być Mojżesz i Eliasz. I po co oni przyjdą? Tak jak powiedziałem, po pierwsze przyjdą po to, żeby swym autorytetem wywrzeć wrażenie, a może nawet presję na Izraela, by się zreflektował, by się odwrócił od antychrysta, a zwrócił się do Chrystusa, do Mesjasza. I ich świadectwo będzie bardzo przekonywujące, bo wzbudzi wściekłość antychrysta. On sobie nie będzie mógł pozwolić na to, żeby oto ktoś pod bokiem świątyni, gdzie on jako Bóg zasiada, ktoś podrywał mu autorytet. Dlatego zobaczcie, co się stanie. Wiersz 7 powiada, a gdy już złożą świadectwo, więc dopóki składali świadectwo, dopóki czas ich złożenia ich świadectwa nie minął, antychryst nie miał prawa niczego im krzywdzącego zrobić. Ale gdy się czas wypełnił, a gdy już złożą świadectwo, zwierzę, a więc ta bestia, antychryst, wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży ich. Zwycięży i zabije ich. I teraz stało się to, co się nie stało za pierwszym razem, gdy byli na tej ziemi. Za pierwszym razem nie umarli. Teraz Antychryst ich zabił. I w związku z tym wypełniła się Boża sprawiedliwość, że wszyscy ludzie raz fizycznie się na ten świat rodzą i raz muszą, choćby się bronili jak chcą, umrzeć. I to dotyczyć także będzie tych dwóch świadków. Od 8 wiersza czytamy o tym, co się będzie działo, kiedy nagle ci dwaj świadkowie zostaną zabici. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. Więc wiadomo, że chodzi tu o Jerozolimę. A świat, jak czytamy od 9 wiersza, a świat oszaleje z radości na widok i na wieść o zabiciu dwóch świadków. Popatrzcie, co będzie robione. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. Jeszcze tak niedawno różni mąciciele, mędrcy naśmiewali się z Biblii, między innymi z powodu tego tekstu. Pewnie się domyślacie, o co chodzi. Jakżeż to może cały świat patrzeć na dwa trupy leżące w Jerozolimie? Kpiono i drwiono. Propaganda leninowska, stalinowska i tak dalej, kpiła i drwiła. W muzeach ateistycznych pokazywano Biblię i ten wiersz jest także podkreślony jako fałsz. Jakżeż to cały świat może oglądać dwa trupy leżące w Jerozolimie? Jak Australijczycy? Jak gdzieś tam północna Ameryka może oglądać to, co się dzieje w Jerozolimie? No, młode pokolenie tego nie zrozumie, bo ono się już wychowało w dobie telewizji. Wszystko widzi, co się na całym świecie dzieje, ale kiedyś to nie było możliwe. Prawda? Kiedyś, gdy jeszcze radia nie było, no to jak to może być możliwe? A dzisiaj okazuje się, że jest możliwe. Gdy te wydarzenia w Jugosławii miały miejsce, ja akurat byłem w Australii w tym czasie. Pokazywali bardzo dokładnie wszystko, co się dzieje w Bośni, co się dzieje w Osieku i tak dalej, i tak dalej. Przyjechałem do Polski, identycznie to samo. Wszystko to samo pokazywali. Gdy miały te miejsce wydarzenia w Nowym Jorku, poleciałem do Australii w tym roku, wszystko to samo pokazywali. A więc dzisiaj nie ma już tajemnic. Dzisiaj wieść błyskawicznie rozchodzi się po całym świecie. Za chwilę cały świat oglądać będzie, czy Polacy strzelą gola, czy nie. A więc znowu będziemy tam, albo będą ludzie tam z nimi. Ale kiedyś to było niemożliwe. Kiedyś się naśmiewano z Biblii. Jak to jest możliwe? A dzisiaj to już jest możliwe. To oznacza, że na wieść o tym, że ci dwaj świadkowie zginęli, zostali zabici przez Antychrysta, zjadą się reporterzy z całego świata. Ja przypuszczam, że od nas pewnie Milewicz pojedzie. Waldemar Milewicz chyba się tak nazywa. Na pewno, bo on tak grasuje wszędzie tam, gdzie kogoś biją, zabiją i tak dalej. Wszędzie tam jest. I pewnie on pojedzie, jeśli do tego czasu dożyje. I na cały świat będzie przekazywany program telewizyjny. Będzie transmitowana śmierć i będą pokazywani ci dwaj. I będzie wychwalany, będzie gloryfikowany Antychryst, który ma taką moc, że się rozprawił z tymi dwoma, którzy niebo zamykali, którzy ogień ściągali, którzy plagami świat dręczyli. A więc będzie dalsze uwielbianie Antychrysta. I popatrzcie na wiersz 10. Mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. O tak, będą sobie karteczki z życzeniami wysyłać i maile pójdą w ruch i tak dalej, i tak dalej. Świat oszaleje z powodu radości, że ich przywódca Antychryst rozprawił się z tymi dwoma, którzy dręczyli i niepokoili ludzkość. Ale jak to często mówimy, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Bo to wiersz 11 zmienia całą scenę. Wiersz 11 powiada, że po upływie 3,5 dnia na oczach całego świata, a więc tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Telewizja pojechała, żeby pokazywać ich śmierć. Tymczasem teraz świat za pomocą tej telewizji zobaczy zupełnie co innego. Bo co zobaczy? Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku. Nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. Czy sobie wyobrażacie tę konsternację, jaka zapanuje na całym świecie? To mrożące w krew wydarzenie. Wszyscy jeszcze klaszczą, jeszcze tam posyłają sobie, ktoś na komputerze posyła e-maila, żeby się tam ktoś radował i informacje, czy słyszałeś, czy widziałeś. Gratuluję ci, że oto dwaj świadkowie leżą na ulicach. Czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Pewnie nie dokończy w połowie. Gdzieś zdania przerwie, bo nagle konsternacja. Duch Boży zstępuje na tych dwóch świadków, a oni obłoku są unoszeni ku górze. Konsternacja. Wyobrażacie sobie, jaki szok przeżyje ludzkość? Bo nagle sobie uświadomią, uzmysłowią, dotrze to do nich być może, że jest moc ponad moc Antychrysta. Że jest ktoś silniejszy niż Antychryst, który chce uchodzić za Boga i który każe sobie boską cześć oddawać. Ale to przede wszystkim wywrze wrażenie na Izraelitach. I powiadają bibliści, że to właśnie wydarzenie i działalność tychże dwóch świadków spowoduje, że w Izraelu nastąpi radykalna zmiana. W postawie Izraela nastąpi radykalna zmiana. O tej radykalnej zmianie powiada już starotestamentowy prorok Zachariasz w rozdziale 12, wierszu 10, przeczytam ten wiersz, i w rozdziale 13, wierszu 1. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleją ducha łaski i błagania. Wtedy, właśnie wtedy, czytam 12 rozdział Księgi proroka Zachariasza, 10 wiersz. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. I 13 rozdział, wiersz 1. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechów i nieczystości. To prawda, że jest wielu Żydów chrześcijan. To prawda, że jest wielu Żydów wierzących. W Jerozolimie są zbory judeo-chrześcijan się składające, a więc jest wielu wierzących Żydów. Ale takie masowe przebudzenie, gremialne odwrócenie się Izraelitów od tego, którego przebodli, jeszcze nie miało miejsca. To, że jednostki się nawracają, to jeszcze nie oznacza, że Chrystus jest akceptowany jako Mesjasz. Nie, nie. Ciągle za wierzenie w Chrystusa w Izraelu spadają na tych ludzi konsekwencje. Ja osobiście spotkałem w Montrealu ludzi, którzy przyjechali do Izraela z Rosji, z byłego Związku Radzieckiego, byli jednocześnie chrześcijanami, tam się nawrócili i okazuje się, że postawiono przed nimi ultimatum. Albo, albo. Zażądano od nich obrzezania i tak dalej, a skoro tego nie zrobili, no to odmówiono im prawa pobytu. Musieli więc teraz uciekać, dosłownie uciekać z Izraela, bo ciągle Chrystus nie jest uznawany jako Mesjasz. Ciągle. W związku z tym trudno mówić o tym, że generalnie jako naród Izraelici uznają Chrystusa jako Mesjasza. To się stanie prawdopodobnie właśnie w tym czasie. A więc gdzieś na początku drugiego okresu wielkiego ucisku, po okresie działania dwóch świadków i po okresie, gdy zacznie docierać do Izraelitów, że to przecież to, co robi Antychryst, jest wbrew drugiemu przekazaniu, które powiada, nie będziesz miał innych bogów przede mną, obok mnie. A on to w sposób ostentacyjny, oficjalny robi. I w związku z tym odwrócą się do Mesjasza Chrystusa. Ale to teraz spowoduje dramat dla Izraelitów. Czy dramat to spowoduje nienawiść do Izraelitów. I rozpocznie się wielkie prześladowanie Żydów. Rozpocznie się właśnie prześladowanie Żydów w tym okresie. Dlatego, że Antychryst poczuł się oszukany. Odbudował im świątynię, tak się z nimi delikatnie obchodził, a teraz go zdradzili. Od niego się odwrócili. I rozpocznie się bezprzykładne prześladowanie Izraela. Ten naród na przestrzeni wieków był już tyle razy prześladowany. Ale chyba apogeum tego prześladowania mieć będzie miejsce dopiero wtedy, gdy odwrócą się od Antychrysta. Siostry, bracia, prześladowanie Izraela, wielki ucisk dla narodu izraelskiego opisany jest w 12 rozdziale Apokalipsy. A więc 12 rozdział, co zawiera 11 rozdział, już sobie powiedzieliśmy. Popatrzcie teraz na 12 rozdział objawienia świętego Jana. Tu jest w sposób symboliczny przedstawione prześladowanie Żydów. I to symboliczne prześladowanie Żydów przedstawione zostało na przykładzie niewiasty, która porodziła chłopczyka. O tym mówi 12 rozdział Apokalipsy. Pewnie słyszeliście, pewnie nieraz słyszeliście, że chodzi w tym 12 rozdziale o Marię. Bo prawdą jest, iż katolicy teologowie uważają, że chodzi tu o Marię. I może dlatego nie jeden posąg widzieliście, gdzie Maria jest ubrana w koronę składającą się z dwunastu gwiazd. Boże, istotnie, tutaj jest powiedziane w wierszu pierwszym: i ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Jak powiedziałem, katolicy teologowie uważają, że chodzi tu o Marię, dlatego jej korona składa się z 12 gwiazd, a także w niektórych miejscach będziecie mogli ją widzieć stojącą na kuli ziemskiej. Ale bliższe przypatrzenie się temu tekstowi, temu rozdziałowi, pozwala nam zauważyć, że tylko niektóre fragmenty pasują do Marii, inne absolutnie do Marii nie pasują. Co pasuje do Marii, a co do Marii nie pasuje? W tym fragmencie, w tym 12 rozdziale. Przypatrzcie się temu 12 rozdziałowi, by zobaczyć, co pasuje do Marii, a co nie pasuje. Czytamy w wierszu drugim, że ta niewiasta, którą zaczął prześladować smok, a więc która znalazła się w ucisku, ta niewiasta była brzemienna. Więc to pasuje do Marii. Rzeczywiście ona była brzemienna. Dalej czytamy: i w bólach porodowych, i w męce rodzenia krzyczała. Nie wiemy, czy tak było, czy nie. Czy w bólach, no w bólach porodowych, jak każda kobieta, tak i ona pewnie rodziła chłopczyka, ale czy przy tym krzyczała, trudno powiedzieć. To w każdym razie się zgadza. Zgadza się, że była brzemienna. Że porodziła chłopczyka, to się także zgadza. Popatrzcie na wiersz 5. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską, laską żelazną. No więc to się zgadza. Maria rzeczywiście, jak wiadomo, powiła dziecię chłopca i nadała mu imię Jezus. Dalej zgadza się także i to, co jest w drugiej części wiersza 5 powiedziane, że dziecię jej zostało porwane do Boga, do Jego tronu. To się zgadza. Rzeczywiście Jezus został porwany, został zabrany do Ojca. Zabrany. To się zgadza. Zgadza się także i to, że smok, o którym jest mowa w wierszu 4, a więc szatan, chciał pożreć Jezusa, jej dziecię. Chciał. Przez całe życie Jezusa szatan szedł za nim ślad w ślad, żeby unicestwić Bożego Syna. I to są wszystkie momenty, które się zgadzają z Marią. Pozostałe już się nie zgadzają. Co się nie zgadza, jeśli chodzi o Marię? Co się nie zgadza? Otóż zwróćcie uwagę, jest tu powiedziane, że niewiasta ta uciekła na pustynię, że niewiasta uciekła na pustynię, a my wiemy, że wiersz 14 i wiersz 15 powiada, wiersz 14 powiada, że niewieście tej dano skrzydła, orle skrzydła, i że ona uciekła na pustynię na jakiś czas, na 3,5 roku uciekła na pustynię. Nigdy w życiu Marii coś takiego się nie wydarzyło. To jest po pierwsze. Nigdy Maria nie uciekła na tak długi okres na pustynię. Owszem, Biblia powiada, że Maria po urodzeniu Jezusa uciekła, ale do Egiptu, nie na pustynię i nie na tak długi okres. Dalej, wiersze 12 i 15 także powiadają, że smok, od 12 do 15, smok wypuścił za nią, za tą niewiastą, strumienie wody, aby te strumienie wody ją pochłonęły. My czegoś takiego nie czytamy, żeby się to wydarzyło z Marią. A więc można powiedzieć tak, że są pewne prawdy, które by odpowiadały do osoby Marii, zgadzałyby się z osobą Marii, ale jest także wiele prawd, innych prawd, które się nie zgadzają z osobą Marii. Dlatego też następne tłumaczenie, już bardziej protestanckich teologów, powiada, że tą kobietą, o której jest tu mowa w 12 rozdziale, jest nie Maria, a naród izraelski. A naród izraelski. Dlaczego naród izraelski? Ci, co czytają Pismo Święte, wiedzą, że już w Starym Testamencie Bóg często posługuje się symbolem i nazywa Izraela kim? Niewiastą, kobietą, oblubienicą. To właśnie z Izraela w ciele urodził się Jezus. Że to właśnie według ciała z Izraela urodził się Jezus. Otwórzcie Rzymian, list apostoła Pawła do Rzymian, w 9 rozdział, by to przeczytać. 9 rozdział, od 3 do 5 wiersza. Posłuchajcie. prawdę mówią od trzeciego. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, aby być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza, nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała. To jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. A więc Paweł powiada, że z Izraelitów według ciała pochodzi Chrystus. I teraz dalej. Przez całe wieki Izrael jako naród cierpiał, naprawdę cierpiał, cierpiał męki przedporodowe, zanim narodził się chłopczyk. Widzicie, cała historia rozpoczęła się w momencie, gdy Bóg oświadczył kobiecie Ewie, że z ciebie wyjdzie nasienie, które podepcze mu głowę. Szatan sobie to doskonale zapamiętał. Zapamiętał, że kiedyś, nie wiedział kiedy, że kiedyś kobieta wyda nasienie, które mu zdepcze głowę. Byłby jeszcze głupszy niż jest, jak go uważają niektórzy, gdyby nic nie robił. No kto z nas by nic nie robił, gdyby się taką, o takiej rzeczy dowiedział, że mu zagraża niebezpieczeństwo? No pewnie robilibyśmy wszystko, żeby się w jakiś sposób obronić. I on też od tego momentu rozpoczął, zmobilizował całe piekło, wszystkie zastępy demoniczne, aby nie dopuścić do narodzenia się tego nasienia. A potem dowiedział się drugiej rzeczy. Ja dziwię się, że Bóg zawężał i tak jak gdyby mu wychodził naprzeciw, tak jak gdyby ułatwiał mu sytuację. Bo nagle dowiedział się, że to nasienie wyjdzie z Abrahama. A więc już zostawił wszystkie inne narody. Nie obchodzili go Polacy, bo z nich nasienie nie wyjdzie, a więc nie obchodzili go Francuzi i tak dalej, bo z nich nasienie nie wyjdzie. On wiedział, że z Abrahama to nasienie wyjdzie. I dlatego od tego momentu szturm za szturmem skierowany był na Abrahama. A potem się dowiedział, że to wyjdzie z pokolenia Judy. Dlaczego mu Bóg tak ułatwiał sprawę, tego ja nie wiem. Ale w każdym razie niewiasta, jaką był Izrael, od samego początku cierpiała męki przedporodowe. Bo wiedział szatan, że z tego narodu ma wyjść chłopczyk, który podepczy mu głowę. I teraz przypomnijcie sobie, przed wiekami jeden z synów Jakuba widział Izraela we śnie. Tym był Józef. Józef, syn Jakuba, miał sen, w którym widział Izraela. Czy pamiętacie, jak ten sen wyglądał? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział, 9 wiersz. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział, 9 wiersz. I popatrzcie, co widział Józef. Co widział Józef? I teraz porównajcie to z 12 rozdziałem, Apokalipsy. 37 rozdział, 9 wiersz. 9 wiersz powiada tak. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen, a oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. Za to potem, ponieważ nie został zrozumiany, no, został znienawidzony. Ale w każdym razie Józef widział Izraela, Jakuba jako słońce, matkę jako księżyc, a braci jako gwiazdy. A zatem Izrael jako naród ma tutaj, czy Izrael, ta niewiasta, jaką jest Izrael, 12 gwiazd, słońce i księżyc, a więc to samo, o czym mówi Apokalipsa. A zatem bibliści protestanccy są zdania, że chodzi tu o Izraela. Chłopczykiem, który się narodził, oczywiście był Jezus. Gdy się wypełnił czas, ten chłopczyk został zabrany do Boga, został zabrany do tronu. a szatan zdradzony zaczął prześladować Izraela. 12 rozdział, 13 wiersz. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. No, Maryi już prześladować nie może. Ona już nie żyje. Ale Izrael ciągle będzie żył, będzie istniał jako naród podczas wielkiego ucisku. I dlatego też nienawiść, cała nienawiść teraz zwróci się przeciwko Izraelowi. Niektórzy powiadają, że Bóg, żeby ten naród zachować, gdzieś go wyprowadzi na pustynię. Bo prawdopodobnie zastępy Arabów, czy kogo tam, dżihad, czy kto tam jeszcze, no po prostu unicestwiłyby ten naród z woli Antychrysta. Dlatego Bóg znajdzie mu gdzieś miejsce na pustyni. Tak jak wyprowadził ich kiedyś z Egiptu, gdy byli prześladowani przez Faraona i wyprowadził ich na pustynię, tak i teraz prawdopodobnie Bóg ich wyprowadzi gdzieś na pustynię. Szatan puści za nimi wodę. Trudno powiedzieć, co to będzie woda, co to jest ta woda, ta rzeka. Ale pamiętacie, myśmy już mówili, że tą wodą jest, bardzo często, gdy Biblia mówi o wodach, ma na myśli ludność, ludzi, narody. A więc prawdopodobnie szatan pchnie za nimi swoje zastępy wojsk i tak dalej. Ale Bóg ich gdzieś ukryje, Bóg ich gdzieś zachowa. I kończąc tę myśl, kończąc ten temat, powiem, że czwartym wydarzeniem, które będzie miało miejsce podczas drugiego okresu wielkiego ucisku, będzie pieczętowanie sług Antychrysta, a zarazem czasze Bożego gniewu. O co w tym chodzi? Jak już powiedziałem, zdradzony i zawiedziony Antychryst postanowi opieczętować swoich zwolenników. Będzie w tym chciał, jak zawsze, naśladować Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Bo okazuje się, bracia i siostry, pewnie o tym wiemy i pewnie tego doznaliśmy, że słudzy Chrystusa już są pieczętowani. Czy jesteście tego świadomi, że jesteście zapieczętowani, czy opieczętowani? Jeśli nie, to posłuchajcie. W liście do Efezjan Paweł tak powiada: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Więc Bóg swoje dzieci już dziś pieczętuje swoim Duchem Świętym. Antychryst, by naśladować Boga, małpować w okresie wielkiego ucisku, kiedy będzie widział, że się nagle ludzie od niego odwracają, postanowi postawić wszystko na jedną szalę. Swoich sług, swoich zwolenników będzie pieczętował. Będzie ich pieczętował, tak jak dzisiaj Bóg pieczętuje swoje dzieci. Jak czytamy w Apokalipsie, w rozdziale, nad którym rozważaliśmy, a więc rozdział 13, zacznie Antychryst pieczętować swoich zwolenników szczególną pieczęcią, szczególnym znamieniem. Słuchajcie, on też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. A więc co będzie robił Antychryst? Antychryst, zdradzony, upokorzony, zacznie pieczętować swoich sług znamieniem albo na prawej ramieniu, albo na czole, a jakby symbolem tej pieczęci będzie liczba imię tego zwierzęcia, liczba człowieka, 666. I kochani, tak jak już dwa tygodnie temu zasygnalizowałem, żyjemy w okresie, kiedy się to na naszych oczach realizuje. Jeszcze 20-30 lat temu o tym mówiłem, mówiliśmy, to ciągle było to w ramach czy w jakiejś formie dywagacji, przypuszczenia, że to może być tak, że to może być tak, że to może być tak, albo tak, albo tak. Ale oto, jak mówiłem dwa tygodnie temu, wszystkie publikatory obiegła wieść, że pierwszych 8 osób już zostało w taki sposób opieczętowanych. Nie wiem, czy ci ludzie czytali Biblię, czy nie, ale z komunikatów prasowych wynikało, że zostali opieczętowani na prawej ręce. To znaczy wszczepiono im tak zwane mikrochipy wielkości ziarenka ryżu, zdaje się. I to nie, jak mówiłem, gdzieś na pośladek, ani na wpięte, ani gdzie tam indziej, tylko akurat na prawą rękę. Popatrzcie, Biblia mówi o pieczętowaniu na prawą rękę. I na skutek tego ci, którzy monitorują, w zasadzie wszystko wiedzą o tym człowieku. Wiedzą, no dosłownie wszystko. Liczą, wiedzą, jak bije tętno jego serca, wiedzą, jak pracuje jego organizm. No dosłownie wszystko. Ten człowiek w przyszłości, czy tacy ludzie w przyszłości nie będą musieli nosić kluczy. Wystarczy, że gdzieś tam nad kasą przejadą swoją rękę albo jakiś czytnik sprawdzi. Nie będą musieli zamykać. Wszystko będzie za nich robione. Właśnie po to wszystko w tym chipie będzie zakodowane. Nie wiem, ktoś mi podrzucił, przypuszczam, że to Rafał, ktoś mi podrzucił taki oto potężny artykuł z jakiejś gazety, w cudzysłowie, znak nowego porządku światowego, mikrochip pod skórą, nowa technologia biometrycznej identyfikacji. Tu jest opis, jak będzie działał ten właśnie biochip i nic dodać, nic ująć. Tak jak 2000 lat temu zapisał Jan. Skąd ludzie to wiedzą, czy czytają Biblię i dostosowują się do tego, czy też jest to już inspiracja demoniczna, żeby tak robili. I oto będzie, ludzie będą przyjmować te znaki na ramię i ci ludzie będą się cieszyć absolutnymi, zupełnymi, całkowitymi prawami u Antychrysta. Ze strony Antychrysta będą mogli sprzedawać, kupować, pracować, wczasować się, etc. Natomiast ci, którzy tej liczby nie przyjmą, będą pozbawieni wszelkich praw. Będą skazani na śmierć głodową albo na śmierć męczeńską. To jest ten trzeci koń, o którym mówiliśmy. Śmierć poprzez zamorzenie z powodu głodu, a więc głód. A więc ci, którzy liczbę Antychrysta przyjmą, będą się cieszyć wszelkimi prawami, swobodami, wolnością. Ci, którzy liczbę Antychrysta nie przyjmą, skazani zostaną na śmierć głodową, na męki, na cierpienia. Ale żeby ktoś nie myślał źle, powiem, że na następny raz będziemy mówić, iż Bóg tych, którzy przyjmą liczbę 666, także sprawiedliwie osądzi. Bo tak jak tych, którzy liczby 666 nie przyjęli, dewastować ich życie będzie Antychryst, tak z kolei Bóg na tych, którzy liczby Antychrysta przyjęli, wylewać będzie czaszę swojego gniewu. I nagle ludzkość się znajdzie między młotem a kowadłem. Zdać się na Antychrysta i narazić się Bogu, czy też zdać się na Boga i narazić się Antychrystowi. Co lepsze? No co lepsze? Zobaczycie, że ludzie będą w bardzo trudnej sytuacji. Ani to, ani to, ani to, ani to. Sytuacja bez wyjścia. Odpowiem wam, co jest najlepsze. Tak żyć, żeby gdy Chrystus przyjdzie, zostać, a wy już wiecie, zabrane. Nie będzie problemu z chipsami. Antychrystami, ani z czaszami. Ja oczywiście specjalnie to dla jakby odprężenia. W każdym razie, bracia, siostry, tak żyć, żeby gdy Chrystus przyjdzie, być gotowym na zabranie. Halleluja. Mogący Boże, dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo jest prawdą, Twoje Słowo od wieków jest prawdą. Wykonuje się, choć nie zawsze my rozumiemy i widzimy, jesteśmy tego świadomi. Dziękujemy Ci, Panie, że poprzez Twoje Słowo ostrzegasz nas, że w Twoim Słowie ostrzegasz nas, abyśmy nie lekceważyli czasu, w którym żyjemy, ale abyśmy, o Panie, byli gotowi każdego dnia na Twoje powtórne przyjście. Daj każdemu z nas to głębokie umiłowanie Twojego przyjścia, aby Twoje przyjście było czymś, o czym myślimy, na co oczekujemy. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty masz moc dzieci swoje zachować, by nie wpadły w szpony antychrysta. Tak proszę, abyś błogosławił nas, jednocześnie pomógł nam koniec tego tygodnia, czy resztę dni tego tygodnia przeżyć w pełnym przekonaniu i świadomości, że Ty wkrótce przyjdziesz i abyśmy się przygotowywali na Twoje przyjście. Nasz dobry Boże, przyjmij chwałę z naszych serc. Amen.